Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
On natchniony i młody był i nie policzył wynik. On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim.
Było tak pięknie i przyszedł ten ponury dzień, 13 grudnia, stan wojenny. Pamiętam łomotanie do drzwi. Mieszkałam wtedy z mężem i 3-tygodniową córeczką w czynszowym mieszkaniu przy ulicy Głogowskiej. Było to 5 minut od radia. Jeszcze na dobre się nie obudziliśmy, a tu to łomotanie. Dobijał się Staszek Jakubczyk. Nigdy u mnie wcześniej nie był, nie mógł znać adresu. Do dziś go zresztą nie zapytałam, skąd go wówczas miał. Wtedy nie było czasu na zbędne pytania. Powiedział pełen emocji, stan wojenny. Przybiegłem z uniwersytetu, gdzie w nocy strajkowaliśmy. Marek włączył telewizor, przemawiał patrzący za ciemnych okularów generał. Pobiegłem ze Staszkiem do radia, żeby czegoś się więcej dowiedzieć. Wzdłuż zamkniętej radiowej bramy przechadzał się żołnierz. Zakomunikował, że nie wpuści nikogo do środka, no i nie wpuścił. Nasze mieszkanie stało się od tej chwili punktem kontaktowym. Przychodzili koledzy i dzielili się informacjami. Stąd znałam relacje, jak wyglądało przejęcie rozgłośni. To działo się w nocy z 12 na 13 grudnia. Techniczny dyżur pełnili Jacek Hałasik i Marysia Stachowiak. Próbowali połączyć się z Warszawą, z rozgłośnią centralną. Łączność została jednak przerwana. W portierni dyżurował wartownik pan Stanisław. Przybiegł do amplifikatorni z informacją, że przed bramą stoją jacyś przebierańcy, którzy chcą wejść do środka. Byli w zielonych pelerynach, które chroniły ich przed mrozem. Nie wpuścił ich. Potem odebrał telefon, że wojsko przyjmuje rozgłośnie. Przed północą do budynku wszedł pluton wojska. Posłali po dyrekcję. Przyjechała w komplecie Zbigniew Napierała, Marian Szymański i Henryk Konieczny. Dyrektor Szymański poprosił Marysię, żeby zrobiła kawę. Manifestacyjnie zrobiła ją tylko dla swoich szefów. Z dyżuru schodziła o godzinie 7 rano. Od tej chwili, od 13 grudnia aż do maja, żadna kobieta nie pracowała w radiu. Kobiety wysłano na płatny urlop. Na antenie pojawiały się tylko retransmisje programu pierwszego. Dziennikarze nie mieli prawa wstępu do rozgłośni, ale było kilka niechlubnych wyjątków. Nazwisk nie będę podawała.
Jak tu wyrywać murom zęby krat, gdy rdzą zacieka cegła i zaprawa? Jakże gnijącym gruzem grzebać stary świat, kiedy nowego nie ma czym i na czym stawiać? O czym dziś na podwórku śpiewać? Liszają obsuniętych ścian, gdzie nawet skrawek nieba ziewa na widok tych śmiertelnych ran.
To początek wojennej opowieści, której kolejny fragment dotyczy wywożenia drukarni uniwersyteckiej, ukrywania papierów solidarnościowych, trzeba je było wyprowadzić z mieszkania. To także akcja pomocy rodzinom internowanych, no i tworzenie siatki kontaktowej. Dziś to już wszystko historia.
Historia się zmieniła w mur, w którym ugrzęzną myśli wzrok i dłonie. Staruszek w czerni przed kapliczką za wychór, rozmokły tynk jak gąbka nieuchronnie wchłonie.
Jerzy Żarnowski. Pracowałem w Cegielskim. W czasach, kiedy wybuchła Solidarność, to to byłem pracownikiem fabryki silnikowo-krętowych głównego napędu. Potem zostałem wybrany szefem Solidarności tej fabryki, no a potem byłem wiceszefem Solidarności całego Cegielskiego.
Ta noc z 12 na 13 grudnia była jakąś szczególną nocą?
Ta noc zaczęła się mniej więcej godzina 1.30, 1.40 puchaniem do drzwi. No, się zorientowałem, że tam jakiś człowiek obcy mi puka. Przez drzwi zamknięte rozmawiam, o co chodzi. No, mam przyjść do pracy zaraz. No, panie, o tej godzinie to się do pracy nie chodzi. Rano to pójdę zobaczyć, co się dzieje. Nie, teraz ma pan iść. Ja, proszę pana, powiedziałem, że nie. Pójdę rano i tyle. No i nie otworzyłem mu tych drzwi. I nagle się rozległ tupot. No i naparło tam ileś osób z tamtej strony na drzwi. W taki sposób, że drzwi oczywiście puściły. Wyrwała się listwa z futryny. Pękł łańcuch, na który był założony w tym czasie. Ja z żoną te drzwi żeśmy przytrzymywali, więc przy okazji żonie palec wystawili w kciuk. No i wpadło 5 mundurowych i 1 cywil do domu. No, porozstawiali dzieci, babcie, żonę, każdy w innym pokoju. A mi się kazali ubrać i nie umieli powiedzieć, gdzie no, mam wychodzić z nimi na komisariat.
Powiedzieli dlaczego?
Nie, to już w ogóle nie powiedzieli. No, taki mają rozkaz i koniec. To, ja z nimi rozmawiałem już wtedy, bo tak się zdenerwowałem, a się wściekłem na nich, że mi te drzwi rozerwali, że nawet żonę mitygowałem. Nie rozmawiam z nimi, to są bandyci. Mówię, do domu tutaj ci się wdarli, a ty tutaj chcesz być grzeczna, miła i tak dalej. No więc rzeczywiście.
I co potem było?
Sprowadzili mnie na dół do Nyski. Nysko zawiedzi na Zagórze, bo tam był. Ja mieszkam na Ratajach. Mieszkam do dzisiaj zresztą w tym samym miejscu.
Już z wprawionymi drzwiami.
No dzisiaj to mam już swoje prywatne, które sobie zamówiłem, takie antywłamaniowe, że dzisiaj mieliby problemy. Ale wtedy to były drzwi takie standardowe, no jak wszyscy mieli w bloku, to bardzo łatwo im to poszło. Zawieźli mnie na Zagórze do pokoju. Tam mnie przysłuchał Ubek, znany mi z imienia i z nazwiska. Nawet się ucieszyłem, że taki nie jest ktoś obcy, tylko znany mi, ponieważ z nim miałem wcześniej kontakty w Cegielskim, bo się przedstawiał, że jest oficerem kontrwywiadu gospodarczego. I czasami żeśmy się spotykali, bo on mówił, no wie pan, mamy te same cele, no chronimy ten zakład, żeby ktoś tutaj nam nie narobił szkód, żeby nie było sabotażu. Naiwny byłem, myślałem, że facet mówi prawdę. I tam mnie przesłuchiwał, przeszukał mi kieszenie i tam w tej swojej naiwności jeszcze go poprosiłem, żeby zadzwonił do żony, że jestem tutaj na milicji i że wszystko będzie dobrze. No więc poszedł do innego pokoju, bo tutaj telefon nie działał, więc mówi, idę do innego pokoju, zadzwonię z innego telefonu. I już więcej się nie pokazał oczywiście, nie? No ja tam siedzę ileś godzin. Nie wiem, ile to godzin upłynęło, przecież tak nad ranem przyszli milicjanci, że mam wyjść, wychodzić. No to wychodzę, a już na korytarzu tam tak stali co kawałek milicjant, wyjście na podwórze, a podwórze to jest tam taki zakamarek właściwie zasłonięty wszędzie, z wszystkich stron ścianami i tam brama. Wtedy był wielki śnieg, takie zwały śniegu i półkolem ustawieni milicjanci i psy mieli przy nogach. Taki obrazek raczej, no różne myśli po głowie, filmy wojenne się przypomniały. No i nie powiem, żebym się ucieszył, że taki widok mi tam zafundowali. I jeszcze mnie zostawili na środku placu, bo nie wiedzieli, do którego samochodu mam wsiąść, czy do dużego, czy do małego. No, poszedł ten jeden z nich, tych milicjantów, się zapytać, co chwilę trwało, a ja w tej scenerii stoję. Już byłem, wtedy byłem rzeczywiście mocno przestraszony, że nawet nie zdenerwowany, ale przestraszony. Mówię, no to teraz nie wiadomo, do którego lasu i co ze mną zrobią. Wreszcie przyszła wiadomość, do tego dużego. Jak do dużego, otwierają tą budę, patrzę, same znajome twarze. Tak, od razu. No powiedziałem, że życie do mnie wraca. Tak się zrobiło mi prawie, że wesoło, cały szczęśliwy. Wchodzę do tego dużego, tam rzeczywiście wszyscy już byli znajomi. No mało osób było nieznajomych. W większości to żeśmy się znali, bo już byli pozbierani tam w różnych po komisariatach. No zapakowali nas i, i pojechaliśmy, jak się potem okazało, bo taka była mała szparka, jeden tam z kolegów patrzył, gdzie jedziemy, mówi, o, rondo warszawskie, a nie, nie, mówi, to jedziemy na Bydgoszcz, a to do Gniezna, w tym trasie do Gniezna, to od razu wszyscy myślą, do Gniezna, to pewnie do Powidza. Tam siądziemy i gdzieś wylądujemy daleko od granicy. No ale okazało się, że w Gnieźnie skręciliśmy taką dzielnicę Pustachowa. No i jak nas wyładowali, to okazuje się, że wyładowali nas przed więzieniem. Ja nie miałem pojęcia, że tam jest więzienie. Mimo, że Gniezno i Gębarzewo akurat znałem, bo byłem tam w wojsku i te okolice znałem, to nie wiedziałem, że tam jest więzienie, bo rzeczywiście w czasach, gdy ja byłem tam, więzienie było. Więzienie zbudowano w 1976 roku dopiero, bo stosunkowo nowe więzienie. No i tam nas porozdzielali po celach, tak?
Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę.
Do wspomnień Jerzego Żarnowskiego wrócimy po piosence. A towarzyszy nam w tej godzinie znakomity tercet Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Trudno sobie wyobrazić tamten czas bez ich piosenek.
Wszak tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola. Pogardy, Panie, co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie.
Jerzy Żarnowski.
Ja się znalazłem w celi sześcioosobowej, no i tak tam przesiedziałem do 5 lipca. Dokuczliwość tego regulaminu polega na tym, że nie wolno na łóżku siedzieć, że trzeba meldować, jak wejdzie strażnik, że trzeba po 9 godzinie światu trzeba spać, złożyć ubranie w kostkę, położyć na taboret wynieść na korytarz. No to były takie dokuczliwe te działania i myśmy się z tego próbowali wyzwolić. No na początku podporządkowaliśmy się, a potem żeśmy się już buntowali. Tego nie robimy. I tak powoli łagodzili te obyczaje więzienne. Do tego stopnia, że nawet chyba w połowie stycznia psy przestały biegać pod oknami. I jak je zlikwidowali, no to już było czuć, że jest jakaś odwilż. Tym bardziej, że już to było po wizycie biskupów. Pierwszy biskup był chyba biskup Czerniak z Gniezna. Potem już takie były wizyty Czerwonego Krzyża, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ludzie ze Szwajcarii, ze Szwecji, z Francji. Takie ekipy międzynarodowe. I po każdej takiej wizycie coś tam łagodzili te nasze regulaminy, życie stawało znośniejsze. Bo najtrudniejsza sytuacja była przez pierwsze godziny i dni z korzystaniem z ubikacji. Ubikacja to jest kącik w narożniku celi. Bez żadnego osłonięcia, bez niczego. No to było życie, przeżycie takie trudne. No, takiego doświadczenia nikt z nas nie miał wcześniej. i to nie wiadomo było, jak się zachować.
Zero intymności.
Zero.
Mówił pan, 6 osób w tej celi, 6 mężczyzn. Jakie były ich losy potem?
Z tej pierwszej celi, z tych 6 osób, to tylko ja zostałem w Polsce, bo część wyemigrowała. Jeden z kolegów popełnił samobójstwo po wyjściu. Drugi z kolegów, pobili go nieznani sprawcy na arenie i umarł. No, to był z Solidarności Taksi Indywidualny. No kawał chłopa, 2 metry. Był przedtem w ZOMO, więc nieznani sprawcą go tak pobili, że sobie nie dał z nimi rady, to wszyscy się dziwili. No, Michał i 3 koledzy wyjechali. Jeden jest w Szwecji, jeden jest w Ameryce. Ten, który jest w Ameryce, nie wiem, czy żyją, czy nie żyją. Kontakty się jednak po tylu latach jakoś urwały. Ale mogę powiedzieć taką anegdotkę o koledze, który wyemigrował do tej Ameryki. To był elektronik z Teletry. I w marcu były takie zamieszki tam w Gębarzewie, że przywołano ZOMO, żeby zaprowadziło porządek. No, myśmy oczywiście się pozamykali w celach. Nikt już nie narażał się, żeby zostać pobitym. Ale ZOMOwcy przez 3 dni zdążyli popsuć klawiszom telewizor. No teraz kto naprawi? No Zygmunt mówi, ja mogę naprawić, ale potrzebuję narzędzia, tam jakieś części i tak dalej. No to załatwili szybko ci klawisze, pojechali tutaj do Poznania, żeby mu te narzędzia załatwić. Teczkę z narzędziami, to całą walizkę przywieźli. Kolega im telewizor naprawił, ale przy okazji tej naprawy ze słuchawki telefonicznej, z jakiejś tam cewki, ze zwoju drutu, zrobił radio. Radio, które miało tylko jedną stację, Wolną Europę. Tak się zdarzyło. I to radio, żeśmy używali, słuchawki się do ucha przykładało, antena to był wyciągnięty za okno, drut, na którym skarpetki wisiały, żeby nie uzasadnić potrzebę tego drutu. No i od tego marca żeśmy mieli w celi radio i słuchaliśmy, co się dzieje niezależnie właśnie dzięki tej audycji z Wolnej Europy. Do tego stopnia, że nawet jeden z zaprzyjaźnionych, bo klawisze byli różni, to są też ludzie, jeden się okazał człowiekiem bardzo przyzwoitym, przychodził sobie też sucho, ale to miał ten dobry skutek, że jak był kipisz, już mówię językiem takim więziennym, to jest przeszukanie celi, to jak on wchodził, bo to zawsze tam iluś tych klawiszy wchodziło, od razu szedł tam, gdzie było to radio i on tam już przeglądy robił tego łóżka i tak dalej, że udało nam się to radio zachować do samego końca.
Proszę pana, od 13 grudnia do Bożego Narodzenia było niedużo czasu.
Tak.
Jak to Boże Narodzenie wyglądało w Gębarzewie?
O, proszę pani, myśmy myśleli, że jednak na Boże Narodzenie to wyjdziemy do domu. To są takie święta szczególne. No w Polsce, w polskich rodzinach nie ma innego święta tak rodzinnego jak to. To to jest niemożliwe, żebyśmy tu siedzieli. Przecież za co? Nie ma wyroku, nie ma nic. Nawet jeszcze chyba nie pamiętam, czy już miałem decyzję o internowaniu. Prawdopodobnie jeszcze nie, bo z dużym opóźnieniem nam to dostarczyli. No to siedzimy tutaj za nic. Na pewno pójdziemy. Jest obiad. Przynoszą tylko zupę. No widzicie? Dziś jest obiad jednogarnkowy, znaczy po południu idziemy do domu. No ale południe minęło, zrobił się wieczór, patrzymy, jak się zrobiło ciemno, pewnie gdzieś około 18:00, drugie danie przyszło. Ziemniaki i kawałek ryby, czyli obiad podzieli na 2 części. No to już było wiadomo, że zostaniemy i będziemy. I teraz pierwszy kontakt ze światem za murami. W niedzielę siedzimy, no przeżycie, no nie będę opowiadał, bo to każdy indywidualnie, no wiadomo, no nikt się nie cieszył. Kolędy nie były radosne, były raczej smutne. Mimo, że treść kolędy i melodie są radosne, to no były, jakie były w więzieniu. Następnego dnia, po południu, przychodzi do mnie klawisz i przynosi mi pakunek. Paczka. No, jaka paczka? Pieczywo, jakieś tam, prawda, takie ciasto, słodycze, opłatek, kawałek świerku i mała karteczka napisana na kolanie. Dotarłem dopiero, ale tutaj nie chcą mnie wpuścić. Jutro dotrze rodzina. To jest pozbierane wśród parafian. takie dary, powiedzmy, dla naszych tutaj internowanych, przyjął ksiądz Tadeusz Magas, który był wikariuszem w mojej parafii. Ogłosił w kościele, że jedzie do internowanych, żeby mu tam ludzie przynieśli jakieś pieczywo i tak dalej. No i co tam ludzie znieśli, się tym podzielił i nas było chyba z naszej parafii, było 4 albo 5, już dokładnie nie pamiętam, ale kilku było.
To parafia na Ratajach, tak?
Parafia Nawiedzenia na Świętej Marii Pannie na Ratajach, ta duża, ten wielki kościół. Tak, tam kilku nas było i to była pierwsza informacja, jaką dostałem z zewnątrz. A następnego dnia rzeczywiście przyjechała rodzina. Jak potem rozmawiałem z żoną, dopytywała się wiele razy, gdzie jesteśmy i tak dalej. Lakoniczna odpowiedź. Są skoszarowani, mają ciepło, mają świetne jedzenie. Proszę się o nich nie martwić. No i nie dostawała nigdy wiadomości, gdzie jestem i tak dalej. Ksiądz Magas, no jakoś mu się udało, nie wiem, jakimi drogami, jakim sposobem, udało mu się to zdobyć i jako pierwszy tam do nas przyjechał. To było pierwsze święto Bożego Narodzenia, 81.
W zimnej ciszy samowar ukrop nalewam w szklanki. Przy wigilijnym stole bez słowa świętują polscy zesłańcy. Na ścianach mroźny osad wilgoci obrus podszyty słomą. Płomieniem ciemnym świeca się kopci słowem wszystko jak w domu. Słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni. Sławią Boga, że nam się do stajenki mieści. Nie chcę rozum pojąć tego, chyba okiem dojrzyczego, czy się mu to nie śni. Nie będzie tylko gwiazdy na niebie, krzybów w świątecznym barszczu. Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie, cukier dzielony na kartce. Talerz podstawiam, by nie uronić tego, czym życie się słodzi. Inny w talerzu pusty twarz schronił, Bóg się nam jutro urodzi. Król wiecznej chwały już się nam narodził. Wstaj, Danie woli, lud swój wyswobodził.
Będzie chleb i herbata. Siedzę i sam się w sobie nie mieszczę, patrząc na swoje życie. Jesteśmy razem, czegoż chcieć jeszcze? Jutro przyjdzie Zbawiciel.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj.
wiele świecy starczyło na noc, długo się czeka na niego, by jak co roku sobie nad ranem życzyć tego samego. Znów się urodzi, umrze w cierpieniu, znowu dopali się świeca. O ciemku wolność w jego imieniu jeden drugiemu obieca.
Ogłoszenie stanu wojennego.
Dzienniki Barbary Kęcińskiej-Lępki.
Stan wojenny zastał mnie w autobusie w drodze do Gdyni. Redakcja wydelegowała mnie na rejs Batorym po Bałtyku. Dziennikarze Ekspresu Poznańskiego niekiedy towarzyszyli wycieczkom i pisali reportaże z egzotycznych wtedy wyjazdów. Wyjeżdżaliśmy z Poznania w nocy z 12 na 13 grudnia. Pamiętam, że w drodze na zbiórkę mijałam siedzibę Zarządu Regionu Solidarności przy ulicy Zwierzynieckiej. Bardzo dobrze znałam budynek. Każdego dnia zachodziłam tam, by odebrać odbite na powielaczu komunikaty Solidarności i zawiesić je w naszej zakładowej gablocie na korytarzu prasy. Na Zwierzynieckiej, na wprost gmachu, stały grupy czarno ubranych mężczyzn w kominiarkach. Zdziwiło mnie to, ale nie wzbudziło podejrzeń. Może związkowcy mają dodatkową ochronę, pomyślałam. Po północy przestały działać telefony. Moja redakcyjna koleżanka mówiła, że przed wyjazdem chciała jeszcze zadzwonić do siostry. Bezskutecznie. Wyruszyliśmy w drogę. W autobusie grało radio. Nad ranem usłyszeliśmy hymn i zaraz potem drewniany, monotonny głos generała Jaruzelskiego, obwieszczający wprowadzenie stanu wojennego. Przerażenie i panika, takie były pierwsze reakcje. Część chciała natychmiast wracać, ale ponieważ byliśmy już blisko Gdyni, ustalono, że pojedziemy na dworzec morski. W swojej naiwności niektórzy sądzili, że statek wypłynie w rejs. Zapłacili duże kwoty za wycieczkę i bardzo na nią czekali. Po drodze mijaliśmy czołgi i wojskowe patrole. Dworzec morski był obstawiony wojskiem. Większość uczestników wycieczki, przerażona, została w autobusie. Ja wyszłam, oglądając z bliska chmary uzbrojonych żołnierzy. Batory oczywiście nie wypłynął. Do Poznania wróciliśmy pod wieczór. Pamiętam, jak wystraszona brnęłam w śniegu. Poszłam najpierw do koleżanki i wysłałam ją do mojego mieszkania. Mieszkałam z mamą i bratem, by dowiedziała się, czy w nocy nie przyszli mnie aresztować. Nikt mnie nie szukał. Wróciłam do domu i wszystkie książki z Biblioteki Solidarności owinęłam w folię i w piwnicy schowałam pod stertą węgla. Odkopałam je po latach. Towarzyszył mi strach. Po powrocie do mieszkania spakowałam do torby bieliznę, ręcznik, szczoteczkę do zębów. W każdej chwili mogą przecież po mnie przyjść. W poniedziałek poszłam do redakcji, opisuję to w dzienniku, i dowiedziałam się, że aresztowano dwóch naszych kolegów, członków Zakładowej Solidarności, Michała Łuczaka, wieloletniego dziennikarza Głosu Wielkopolskiego, i Wojciecha Dolatę, też z Głosu. Przemysław Nowicki z Zarządu Zakładowej Komisji pozostał na wolności.
Mnie nie śpieszy się do śmierci. Jakim prawem starcy ludojady przyrządzają sobie tę kanapkę? Czyszczę przygnieciony i bezradny, wcisnam w tłuste masło łapki. Jeszcze sokiem z cytryn mnie spryskują, żebym przed spożyciem skurczył się. Przecież ktoś się musi za mną ująć, tak po prostu wszak nie zjedzą mnie. Drnął mój chleb, unosi dłoń go wzwyż. Boże, czuję dech, zgłodniały widzę pysk. Może to jest żart, czy śmiać się mam, czy łkać? Patrzę w lśnienie wart, co zaczynają drgać. Nagle odchłań ust i zębów biała grań. Woni zgniłej chlust, ruchomo widzę krtań. Bronię się co sił, w ten czas i mrok mnie skrył.
Masło świetne, chleb wspaniały, człowiek z lekka był zgorzkniały. Masło świetne, chleb wspaniały, człowiek z lekka był zgorzkniały.
Radio Solidarność. Piotr Cierniuch.
No, to są takie malutkie radiowe nadajniczki, bo zaczęło się od nadawania na UKF-ach, 60 parę megaherców. I takie malutkie nadajniczki, około 2 watów przy 12 voltach, chowane w, na przykład w baterię, w puszkę groszku. Tu są takie no, oklejone płótnem, żeby nie zostawiały odcisków palców.
Kto to skonstruował?
Grzegorz Cierniuch, czyli mój brat. No, ale widać też, no, że to nie były pojedyncze sztuki.
Mieszkaliście państwo w Poznaniu wtedy, tak?
Znaczy on w Zielonej Górze, ja w Poznaniu, czyli taki bliski import, aha, bo to z Zielonej Góry przyjeżdżało same te urządzenia, czyli...
Czyli pan był kurierem?
Znaczy rodzina przewodziła, ja tak pośredniczyłem między Andrzejem Piątkiem a właśnie Grzegorzem. Andrzej Piątek się zajmował no, nadawaniem czy wysyłaniem ludzi pod adresy i organizacją tego. Tak zwane małe radio, śmiesznie się nazywał, to na schematach widać, Albin 2, wersja druga na przykład. Tak był dla kawału nazwany, ale Albin 2, czyli drugi rodzaj i druga wersja, czyli to cały czas było no, zmieniany układ, rozwijany i ulepszany troszkę też.
Mówił Piotr Cierniuch, a teraz wspomina Paweł Napieralski.
Aresztowany byłem właśnie w związku z działalnością Radia Podziemnego w Poznaniu. Przypominają się te chwile na pewno, jak patrzy na ten sprzęt. Tak w ogóle to ja to dostałem z powrotem w latach 90. na początku. To jest cały komplet, to jest magnetofon. On jest bardzo duży. Widać, że na czasy dzisiejsze to jest nic specjalnego. Jest nieatrakcyjny wręcz. Kiedyś to był całkiem niezły sprzęt, ale ogólnodostępny w kolejkach ogromnych, prawda? To pamiętamy. To jest cały zestaw, z którym mnie zatrzymano bezpośrednio po emisji audycji 28 listopada 1984 roku. Magnetofon, tak jak powiedziałem, dosyć duży. Bardzo niewielki nadajnik, który ma moc 40 W. To jest zasilacz i antena, którą się wykładało przez okno. Nadajnik można było podłączyć bezpośrednio pod antenę, z której odbierany był program do telewizora, który stał w pokoju. Tych anten wtedy było mnóstwo na dachach, jak pamiętam. Nie było anten zbiorczych. Także z każdego mieszkania można było nadawać audycje. Była kwestia później wyjścia z tym po emisji. Staraliśmy się to robić jak najszybciej. Dawaliśmy sobie na to pół minuty do minuty. Także rozmontowanie tego, zapakowanie i wyjście. To odbywało się w bardzo krótkim czasie, a samo aresztowanie byłem zaskoczony, chociaż liczyliśmy się z tym, że komuś z nas, była to 5-osobowa grupa, bardzo mocno zakonspirowana, że komuś z nas coś takiego może się przydarzyć. To jest Jaga, która była moją szefową w tym czasie. Jaga funkcjonowała w radiu dłużej.
A pamięta pani ten moment?
Pamiętam, ja posiwiałam. Nie było go, bo umówiliśmy się pod blokiem, nie było go. Potem okazało się, że ten musiał uciekać Dębowskim, bo u niego była ta audycja nadawana, a Pawłem rzucano o ścianę i go tak skatowali, że ja posiwiałam wtedy. Wtedy posiwiałam właśnie.
Radio poznańskie, podziemne, ludzie byli poszukiwani od 1982 roku, od kwietnia. 3 dni przed moim aresztowaniem Janusz Pałubicki, przewodniczący Podziemnej Solidarności w Poznaniu dla Radia Wolna Europa, to była niedziela, wieczorem, powiedział, że radio podziemne w Poznaniu jest jednym z bardziej aktywnych w kraju. Rzeczywiście oceny mieliśmy bardzo dobre, bo rzeczywiście bardzo aktywnie staraliśmy się funkcjonować. To były audycje, ta, z którą mnie zatrzymano, to była audycja poświęcona rocznicy Powstania Listopadowego. Także to była data historyczna, prawda? Z tym, że jak teraz przesłuchuję sobie kasetę z tą audycją, tam były teksty dobrane według klucza. Padały słowa Mochnackiego, rząd mamy dzisiaj sprzedajny, prawda? Wszystko można było odnieść do sytuacji historycznej, w jakiej funkcjonowaliśmy do tego czasu, ale wcześniej nadaliśmy bardzo długą audycję, bo to, dla nas to było niebezpieczne, bo staraliśmy się, żeby audycja trwała 12-13 minut, a poprzednia audycja trwała 19 minut, ale to była specjalna audycja, to była audycja poświęcona księdzu Jerzemu po jego śmierci. Także pamiętam, że bardzo przeżywaliśmy moment jakby tworzenia tej audycji. Kto co miał, przynosił, był lektor, który miał dobry głos. Była Jaga, też jej głos słychać w czołówce, także ona też czytała.
I też zapłaciła dużą cenę za tę działalność.
Zapłaciła ogromną cenę, ale jest to osoba, która być może w podziemiu poznańskim jest niedoceniona, ona nie jest eksponowana, ona jest może omijana czasem, ale jej rola w tamtym okresie była ogromna.
I właśnie o tamtych wydarzeniach i ludziach takich jak Paweł Napieralski, Jaga Sulikowska czy Marysia Blimel zrobił film Zbysław Kaczmarek. Zapytałam go, czym było dla niego robienie tego dokumentu.
Odkrywaniem nowego świata przede wszystkim i nowych ludzi. Znaczy tak, myślę, że podchodząc do tego niespecjalnie wiedziałem, na co się decyduję, ale w sumie dzięki tym ludziom, którzy występowali, dzięki tym bohaterom, dzięki temu, że oni się otwarli, jakby chciało mi się to robić.
Jacy to są ludzie dziś?
Przede wszystkim pogodni, przede wszystkim raczej nieznani publicznie, nie są kombatantami, są normalnymi ludźmi, myślę, którzy mieli bardzo fajny epizod w życiu, myślę, że dla wielu z nich bardzo ważny. Jak dla Pawła Napieralskiego, to gdzieś tam odcisnął się jakimś tam pewnie piętnem, bo przez rok siedział.
Który fragment filmu był najtrudniej zrealizować?
Najtrudniej było zdokumentować ten film i jakby przekonać tych ludzi, że warto taki film zrobić.
Czy wszystko się znalazło, co powinno w tym filmie, czy brakuje jakichś elementów?
Nie, na pewno wszystko się nie znalazło. Znaczy na pewno można by pewnie ze 3 takie filmy zrobić w różnym składzie, bo tych ludzi, którzy robili radio lub współpracowali z nim, było znacznie więcej. Także na pewno nie ma wszystkich elementów, ale pewnie też nie o to tutaj chodziło, żeby pokazać wszystko. Chodziło o to raczej, żeby pokazać pewne mechanizmy, które rządziły tym radiem.
Mów mi o miłości pod gwiazdą południa, nie wódź mnie na wyspę poezję. Pokochaj mnie tutaj w kraju listopada, pokochaj mnie w żałobnej pieśni. Będzie śnieg, będą buty żołnierskie na śniegu i karabiny chętne strzelać. W te migoczące serce zakazane wierszy, w tę wolność, która znów umiera. Dotykaj moich ziemniętych dłoni. ale pokochaj mnie w tym tańcu śmierci. Kiedy gniew, kiedy bramy rozwarte na oścież i werbel marszu i rzęs mięśni, w te roziskrzone twarze, w nieustępliwe ręce, w ten smutek spróbuj tam uwierzyć.
Stanisława Borowczyk. Pochylamy się nad książką o ojcu Honoriuszu. Współpracowałaś z nim blisko. Pomagałaś także właśnie w czasie stanu wojennego. Tutaj są zapiski ojca Honoriusza, jego zdjęcia. Jak on się wtedy zachowywał, Staszka?
Zachowywał spokój. I od razu rozwinął aktywność pomocy dla ludzi, zwłaszcza dla rodzin osób internowanych i dla samych osób internowanych. Już w niedzielę zaczął działać, w niedzielę, tę po obwołaniu stanu wojennego, zaczął działać ośrodek pomocy, bo tam no, ludzie spontanicznie zaczęli do niego przychodzić po prostu, bo ludzie już go wtedy, na tym etapie, on już był człowiekiem znanym. Był znanym jeszcze właściwie od czasów Solidarności. Potem przez okres strajków studenckich, bo to wtedy już się rozpoczęły te takie dramatyczne chwile i do niego przychodzili profesorowie również, rodzice i pytali, co dalej. Naradzali się, co można zrobić w tej sytuacji. No, studenci zamknięci w swoich uczelniach w czasie strajków, to też było bardzo niebezpieczne. I chodziło o to, żeby oni no, mieli jakiś kręgosłup moralny i intelektualny i wiedzieli, dokąd zmierzają, żeby nie można było nimi manipulować. Ojciec Honoriusz miał odwagę pójść na uczelnię i odprawiać tam mszę świętą, wygłosić homilię i właśnie ich wspierać. Dlatego w stanie wojennym no, już był osobą taką, o której się mówiło, że do niego trzeba iść w razie czego. No i to była właśnie taka sytuacja. Dlatego w niedzielę już zaczął działać ten ośrodek pomocy. Na czym polegała ta pomoc? No przede wszystkim na tym, że ci ludzie nie czuli się samotni. Że mogli z kimś porozmawiać i razem myśleć, co dalej. Poza tym, no, że spotkali człowieka, który mówił, przeminął jak śnieg na wiosnę. Że to trzeba przeczekać, bronić się. On bardzo pilnował tego, żeby ludzie nie dali się ponieść agresji, tylko szukać rozwiązania, również rozwiązań prawnych. Tam ludzie dostawali informacje o tym, jakie działania prawne powinni podjąć, żeby się na przykład dowiedzieć, w jakim ośrodku i gdzie w ogóle znajduje się no, ich bliska osoba.
Ale sam ojciec Honoriusz był pod ścisłą obserwacją.
O tak, on już był pod obserwacją prawie od początku swojej pracy duszpasterskiej. No wiadomo, że wszyscy księża byli obserwowani, natomiast ci, którzy wykazywali się jakąś no, większą aktywnością, a zwłaszcza ci, którzy pracowali z młodzieżą, ze studentami, no to już szczególnie. Taki zachował mi się detal w pamięci, kiedy to opowiadał mi ojciec Walenty, który w czasie, kiedy ojciec Honoriusz był w Krakowie, tam założył duszpasterstwo szkół średnich Przystań. No i była decyzja o jego przeniesieniu do Poznania. To do ojca Walentego, który tam był przeorem wtedy, przyszedł oficer opiekujący się ojcem Honoriuszem. Miał już swojego opiekuna stałego. I powiedział, tak go przenosicie, a ja potem muszę się przeprowadzać. To był niby żart, ale informacja, że takiego opiekuna stałego ojciec miał, jest jednoznaczna. Nawet tam nazwisko padło. On oczywiście działał pod nazwiskiem przybranym, ale ojciec Walenty dobrze wiedział, jak on się naprawdę nazywa.
No i ten anioł stróż przyjechał z Krakowa do Poznania. W Poznaniu Honoriusz jeszcze intensywniej działał, aniżeli w Krakowie.
O, tak, bo w środowisku akademickim.
I tutaj miał ogromne poparcie i w środowisku literatów, i w środowisku aktorskim, i wśród studentów. No, studenci go kochali po prostu wręcz. I ta jego działalność no, jest udokumentowana też na taśmach, jego homilie, które świadczą o tym, że on był takim właściwie poznańskim
księdzem Jerzym Popiełuszką.
No tak, tak o nim myślimy, bo to tak jest.
I podobnie jak Jerzy Popiełuszko, ojciec Honoriusz Stanisław Kowalczyk zginął w dziwnym, niewyjaśnionym wypadku samochodowym w 1983 roku.
Dotykaj moich zziębniętych dłoni, dotykaj moich zimnych ust. Czułość uchodzi ze mnie powoli, kochaj ten wierny we mnie lud. Dotykaj moich zziębniętych dłoni, dotykaj moich...
Dzienniki Barbary Kęcińskiej-Lempki.
Zakończenie. Wciąż wertuję pożółkłe kartki dzienników. Głupia babo, mówię do siebie sprzed 30 lat. Dlaczego przestałaś pisać? Dlaczego nie opisywałaś manifestacji, tłumów pod poznańskimi krzyżami 13 każdego miesiąca i zomowców goniących ludzi po ulicach miasta? Chodziłam na takie manifestacje pod poznańskie krzyże, na msze za ojczyznę, do kościoła dominikanów i fary. Niejednokrotnie uciekałam przed milicją i ZOMO. Pomagała mi znajomość Poznania, przejścia przez podwórza i bramy z jednej ulicy na drugą. Pamiętam, że podczas jakiejś manifestacji milicja, chcąc skuteczniej wyłapać ludzi, lała z armatek wodnych wodę zmieszaną z niebieską farbą. Nie przewidziano, że z pierwszomajowego pochodu będą akurat wracać partyjni i że oba tłumy się wymieszają. Wielu członków partii tego dnia oberwało milicyjną pałką i wróciło do domu w zniszczonych garniturach. Do czyszczenia bali się oddać, bo punkty miały polecenia notować i zgłaszać personalia właścicieli odzieży pobrudzonej na niebiesko. Nie zanotowałam nawet, kiedy zwolniono z internowania Wojciecha Dolatę i Michała Łuczaka. Pamiętam, że odwiedziłam ich w szpitalu w Gnieźnie, dokąd trafili z zakładu karnego w Gębarzewie. Wojtek z kolejnym zawałem, Michał z wrzodami żołądka. Kiedy niedawno przejeżdżałam przez Gębarzewo i zobaczyłam szare, ponure mury więzienia w szczerym polu, przypomniałam sobie dramatyczne opowiadanie Wojtka z pierwszych dni internowania. Dużą grupę internowanych zaprowadzono do łaźni. Rozebrani czekali pod suchymi jeszcze natryskami. Wtedy ktoś krzyknął: możecie wreszcie puścić ten gaz. Wojtek Dolata po wyjściu na wolność ze zrujnowanym zdrowiem przeszedł na rentę inwalidzką. Umarł na serce kilka lat po internowaniu, nie dożywszy nawet 55 lat. Poznański oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyznaje co roku nagrodę jego imienia. Trudno jednak doszukać się na stronach internetowych informacji o uwięzieniu i działalności politycznej Wojtka. Michał Łuczak, któremu na skutek aresztowania rozsypała się rodzina, spędził resztę życia na marnej posadce w bibliotece. Zmarł parę lat temu. Redaktorzy naczelni i dyspozycyjni dziennikarze, nie nękani przez nikogo, przeszli na wysokie emerytury. Po okrągłym stole nikt z kierownictwa RSW Prasa nie skontaktował się z wyrzuconymi dziennikarzami i nie zaproponował powrotu do pracy. Nie wiem o takim przypadku. W historii poznańskiej prasy weryfikację pomija się taktownym milczeniem, nawet w okolicznościowych dodatkach wydawanych w rocznicę stanu wojennego nie wspomina się o selekcji dziennikarzy.
Myślę, że dobrym podsumowaniem opowieści związanych ze stanem wojennym będzie piosenka Jacka Kaczmarskiego Ci wszyscy ludzie. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Ci wszyscy ludzie, którzy poszli precz z naszego życia, z naszego życia, to także nasza rzecz, nie tylko ich to rzecz, to stawka winy nie do przebicia, to także nasza rzecz, nie tylko ich to rzecz, to stawka winy nie do przebicia. Ci wszyscy ludzie, których kazał minąć nasz pośpiech nagły, nasz pośpiech nagły, nieodwracalnie z pamięci naszej giną i całych światów kształt odchodzi w diabły, nieodwracalnie z pamięci naszej giną i całych światów kształt odchodzi w diabły. Ci wszyscy ludzie, których nie ma już, nas dla nich nie ma też, nas dla nich nie ma, wiedzą, że nawet nie wiemy, gdzie ich grób, że oni dla nas to tylko rozmów temat. Wiedzą, że nawet nie wiemy, gdzie ich grób, że oni dla nas to tylko rozmów temat. Ci wszyscy ludzie, którzy wokół nas zawsze nie tacy, zawsze nie tacy, niegodni rozmów i niegodni łask, są, żyją, błądzą, więc nie mają racji. Niegodni rozmów i niegodni łask, są, żyją, błądzą, więc nie mają racji. Ci wszyscy ludzie, czyli wszyscy my, my pominięci, my pochowani, żyjemy jak pozwalaliśmy żyć, niepamiętanym, niewysłuchanym, żyjemy jak pozwalaliśmy żyć, niepamiętanym, niewysłuchanym.